Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, jaka będzie decyzja w sprawie posła Grzegorza Brauna?
No, decyzje już zapadły. Poseł Braun został zawieszony w klubie, a w tej chwili czekamy raczej na decyzję większości sejmowej w mojej sprawie, ponieważ inne siły polityczne zapowiedziały, że będą mnie odwoływać z funkcji marszałka odwetowo za to, co się stało.
Jeśli po odejściu Grzegorza Brauna i jego posłów z Konfederacji formacja straci status klubu parlamentarnego, my jesteśmy gotowi utrzymać wicemarszałka z Konfederacji. To słowa między innymi posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby. Czy przystaniecie na te propozycje? Czy pokusicie się o to?
Nie, oczywiście, że nie. Próba rozbijania naszej formacji po to, żebyśmy utrzymali jakąś jedną funkcję, jest zupełnie niedorzeczna. To jest rodzaj pokusy, na którą jakby, której żadna mądra partia i żadni mądrzy politycy nie ulegną.
To co teraz? Jakie będą najbliższe decyzje? Czy zapadną jakiekolwiek z ramienia waszego klubu?
Tak naprawdę wszystko, całe to zamieszanie jest zupełnie drugorzędne i dla obywateli nie ma wielkiego znaczenia. Jest to kwestia, powiedziałbym, pewnego sporu i pewnych porządkowych rzeczy wewnątrz Sejmu. Moim zdaniem powinniśmy się skupić na tym, jaki jest skład nowego rządu, jakie są nowe ustawy, jaka jest sytuacja naszego państwa, jego sytuacja budżetowa, jego sytuacja bezpieczeństwa. To są sprawy poważne. Natomiast to są przepychanki tak naprawdę. Nie ma co się tym emocjonować. Wiem, że to rozgrzało opinię publiczną bardzo mocno, ale moim zdaniem nie ma co się tym emocjonować. Zwracam uwagę na wielką hipokryzję partii pozostałych, bo już i PiS to poparł. To jest wniosek Lewicy, żeby mnie odwołać. PiS to już zdążył poprzeć ustami byłego ministra obrony narodowej i szefa klubu PiS, czyli pana Błaszczaka. Czyli mamy PiS, Lewicę razem, a Polska 2050 i Platforma próbują nas szantażować. Zwracam uwagę, że kiedy na przykład posłowie Lewicy ganiali na granicy i dezorganizowali pracę strażników granicznych, znaczy nie Lewicy, tylko Platformy, to nikt nie mówił, żeby panią marszałek Kidawę-Błońską odwołać. Albo na przykład, kiedy pani Joanna Schering-Wielgus zakłócała msze święte, to nikt nie mówił, żeby odwołać marszałka Czarzastego, a teraz została wiceministrem kultury. Także mamy podwójne standardy i moim zdaniem tak naprawdę my jako Konfederacja i ja jako wicemarszałek Sejmu po prostu wszystkim trochę przeszkadzamy. Nikomu się nie podoba to, że jesteśmy w tej polityce i że jakby to psujemy im dobry nastrój samym swoim istnieniem. I teraz poczuli, że mają okazję, żeby na nas skoczyć, więc próbują. Natomiast my się tym kompletnie nie przejmujemy. Mamy mandaty poselskie, których nie da się nam zabrać. Będziemy robić swoją robotę przez całe 4 lata. Nie zależy od wszystkich przeciwności. Takie przeciwności, że ktoś próbuje coś zrobić przeciwko nam, to jest nasza, powiedzmy, codzienność.
A nie jest tak, panie pośle, że to jest trochę odpowiedzialność zbiorowa?
No tak trochę jest, ale też jakby...
Mamy takie przysłowie w Polsce, kowal zawinił, cygana powieszono. Chyba tak się może wydarzyć w kontekście pana osoby. Natomiast tutaj pojawiają się zarzuty, że Konfederaci to dziś antysemici, po słowach pana Brauna.
No to wie pani, zawsze jest tak, że jak ktoś coś powie krytycznego o Żydach, to zaraz się wyciąga zarzut antysemityzmu. Już bez przesady. Nikt z nas nie szuka specjalnie i na siłę okazji do konfliktowania się ze środowiskami żydowskimi. Natomiast z drugiej strony, nie wiem, to co robi nasze w tej chwili państwo Izrael w Strefie Gazy absolutnie zasługuje na krytykę. I no nie wiem, sytuacja, że okazuje się, że żołnierze izraelscy zastrzelili kobiety, które wychodziły z kościoła, albo nie wiem, swoich własnych zakładników zastrzelili, którzy się chcieli poddać, ale jakby nie usłyszeli, że to są ich zakładnicy, którzy chcą się poddać, więc ich zastrzelili. Zbrodnie wojenne takich dochodzi. No to wszystko zasługuje na krytykę, tak samo pewne ponoszenie się w instytucjach niektórych w naszego państwa. Dziwię się, że politycy innych opcji są coś tacy słabi i się tak strasznie tutaj podporządkowują do wszystkich oczekiwań. No, musimy mieć trochę poczucia własnej godności i trochę się szanować i się tak bardzo nie przejmować tym, że ktoś powie o nas coś krytycznego.
A podpisałby się pan pod słowami, że Żydzi są wrogami narodu polskiego? Bo takie słowa...
Ja uważam, że takie generalizacje wobec jakiegokolwiek narodu są niepotrzebne.
No ale to wypowiedź pana Grzegorza Brauna.
No tak, ale my się nie musimy we wszystkim ze sobą zgadzać. Myślę, że Grzegorz Braun nie zgadza się z różnymi rzeczami, które mi się zdarzyło powiedzieć, a ja nie mam obowiązku zgadzać się ze wszystkim, co on powiedział. Ja uważam, że generalizacje tego typu są niebezpieczne, bo jakby każdy naród jest podzielony i można się oczywiście spierać, że w różnej proporcji. A moim zdaniem chyba nie ma narodu na świecie bardziej podzielonego niż Żydzi. To jest tyle odłamów, tyle różnych grup, które żyją w różnych państwach. Tak są różne interesy, są, nie wiem,
Polacy też są
typowe grupy.
obecnie bardzo mocno podzieleni. A czy pan marszałek w ogóle rozumie to zachowanie pana Grzegorza Brauna? Czy jakoś może to wytłumaczyć?
Nie chciałbym się w to angażować. To jest sprawa nie moja. Ja bym nie narobił takiej afery. Nie mam inny styl uprawiania polityki zupełnie. Raczej oparty na przekonywaniu, na dyskusji, na poszukiwaniu siły argumentów i staraniu się budowania zaufania do siebie jako lidera, który może po prostu przynieść, nie wiem, takie przywództwo, które daje poczucie zaufania. Natomiast Grzegorz Braun bardziej powiedziałbym, preferuje politykę gestu, mocnego gestu, czasem skandalu. No i to są po prostu dwa różne style uprawiania polityki. Ja nie chciałbym wchodzić w tłumaczenie tego, co zrobił Grzegorz Braun, bo to
Może nie
jest
tłumaczmy, ale
jego
może czy
akcja.
panu.
Mogę tylko powiedzieć, że nie było to w żaden sposób z nami konsultowane, w związku z czym nie czuję się też w obowiązku tutaj wchodzić w rolę rzecznika, ale partia Grzegorza Brauna ma swojego rzecznika. Nawet jest to Marta Czech, która jest z Wrocławia, więc można ją także
Wiemy.
zaprosić.
Z miłą chęcią, ale panu tak nie jest wstyd za zachowanie kolegi z klubu? Tak po ludzku, tak.
Proszę już naprawdę zwolnić mnie z odpowiedzi na kolejne pytania o tą akcję.
Bo zarzuca się panu, że to pan posłowi Braunowi umożliwił wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Dlatego ciągnę ten wątek,
To
żeby
jest
słuchacze także
niedoszacowane.
zrozumieli.
Zresztą kolejny zarzut z wniosku Lewicy, odwołanie mnie. Sytuacja dotyczyła momentu, kiedy ja prowadziłem obrady. Rolą prowadzącego obrady jest sterować ruchem na mównicy sejmowej i dopuszczać posłów do głosu. Zawsze, kiedy marszałek czy wicemarszałkowie udzielają komuś głosu, w momencie, kiedy dana osoba wchodzi na mównicę, nie wiedzą, co ta osoba powie. To po pierwsze. Po drugie, rolą marszałka ani wicemarszałka nie jest cenzurowanie posłów. Jeśli ktoś powie coś niewłaściwego, to jest za to odpowiedzialność. Natomiast marszałek i wicemarszałek jest od tego, żeby dbać o porządek w trakcie dyskusji. Jest zadaniem dopuszczania posłów do głosu i dbania o porządek w trakcie dyskusji w sytuacji mocno kryzysowej, gdzie całkowicie, można by powiedzieć, zwykły porządek obrad się zaczął sypać w pewnym momencie przez ten skandal. Myślę, że sobie poradziłem, a jak ktoś ma wątpliwości, może wejść do internetu, odtworzyć sobie obrady Sejmu i po prostu sam ocenić. Natomiast robienie mi zarzutu z treści czyjegoś wystąpienia jest niedorzeczne, dlatego że marszałek i wicemarszałkowie nie odpowiadają za treści wystąpień posłów.
Czyli kończąc, nie ma pan sobie nic, panie marszałku, do zarzucenia w tej kwestii.
No ja uważam, że nie.
Tak, zastanawiam się, czy pan poseł Grzegorz Braun wie, że pan Jezus także obchodził Chanukę, bo bardzo często zawsze zaczyna od słów Szczęść Boże, wychodząc na mównicę sejmową. Może trzeba mu
Nie
przypomnieć.
mamy na ten temat wiedzy, pani redaktor. Jest to jeden z jakichś takich poglądów rozpowszechnianych przez ludzi, którzy próbują zacierać granice pomiędzy tradycją żydowską i tradycją chrześcijańską. W Ewangelii Świętego Jana mamy cytowany fragment o tym, że Pan Jezus faktycznie był w świątyni w trakcie święta poświęcenia świątyni, czyli to jest to samo święto, które dziś jest nazywane przez Żydów Chanuką. Natomiast przypomnijmy, że to jest ten moment Ewangelii Świętego Jana, w którym Żydzi złapali Chrystusa i chcieli go ukamieniować. Natomiast z tego, co rozumiem, obchodzenie święta Chanuki polega na zapalaniu tych świec. W Ewangelii nic na ten temat nie mamy, żeby Pan Jezus zapalał świece i świętował wspólnie ze swoimi wówczas braćmi Żydami to święto. Mamy, że go złapali i chcieli go zabić.
Dziękujemy za tą lekcję, panie pośle, z Biblii. Zapowiada się kolejny pełen emocji tydzień w parlamencie. Sejm ma zająć się m.in. powołaniem kolejnych komisji śledczych. Jak pan ocenia te pierwsze działania nowego rządu?
One są bardzo nierówne, niejednorodne, no ale to jest naturalne w sytuacji, kiedy jesteśmy kilka dni po przejmowaniu różnych ministerstw przez nowych ministrów. Komisje śledcze jeszcze nie ruszyły. Właściwie mamy powołany skład jednej komisji śledczej
Tak,
w sprawie
w
wyborów
wyborach
kopertowych.
kopertowych.
Pierwsze posiedzenie tej komisji zostało przesunięte. Miało być już w zeszłym tygodniu z jakiegoś powodu, być może organizacyjnych powodów, zostało przesunięte. Ja tu zachęcam wszystkich do uzbrojenia się w cierpliwość. Jeżeli ktoś ciekawy, jak wyglądał proces polityczny w trakcie pandemii, różne machinacje, które rząd próbował zrobić nad wyborami, to warto będzie oglądać posiedzenie tej komisji. Jestem pewien, że zostanie wezwane wielu ciekawych świadków, którzy powiedzą wiele ciekawych rzeczy, które odsłonią nam kulisy sprawowania władzy przez partię PiS. Natomiast to nie będzie miało wiele wspólnego z naszym życiem, bo to są rozliczenia, to są już stare rzeczy. Nowe komisje śledcze jeszcze powołane nie są. W ministerstwach natomiast dzieją się bardzo różne rzeczy. Na razie raczej powiedziałbym o znaczeniu symbolicznym, ale które wkrótce zaczną oddziaływać na nasze życie. Kontrowersyjne rzeczy zaczęły dziać się w Ministerstwie Sprawiedliwości,
czyli?
Gdzie pan Bodnar przygotowuje rozporządzenia, które mają w pewien sposób sterować tym, jacy sędziowie dostaną jakie sprawy. I tu jest ogromna wątpliwość ustrojowa, czy minister sprawiedliwości w ogóle ma do tego prawo. Większość prawników, z tego co widziałem, wypowiada się, że nie. Z drugiej strony też jest przygotowana instrukcja, że sędziowie mają uwzględniać przed prawem polskim prawo unijne i trybunałów międzynarodowych. Widziałem, że zrobiła się o to duża kontrowersja. Ale warto tym wszystkim, którzy się tym bulwersują, przypomnieć, że jest to wprost porządek prawa zaakceptowany przez wszystkich zwolenników Unii Europejskiej, z partii takich jak PiS, Platforma, PSL, Lewica i tak dalej, wynikające z naszej akcesji do Unii Europejskiej. Więc można by powiedzieć, że tutaj minister sprawiedliwości wydaje nic nie wnoszącą tak naprawdę instrukcję, bo ona jakby nie powoduje żadnego nowego stanu prawnego, tylko przypomina coś, co jest. I dla nas problemem jest ta sytuacja. Ja pamiętam naszą debatę przedakcesyjną, że wówczas 20 lat temu, mieszkając jeszcze we Wrocławiu, tak na marginesie, brałem udział w debatach i ostrzegałem, że jak wejdziemy do Unii, to prawo unijne będzie ponad polskim. Wszyscy wówczas to lekceważyli, a teraz nagle okazuje się, że jakby ten stan, który mamy, to dla niektórych jest kontrowersyjny. Dziwię się, w jaki sposób ludzie, często starsi ode mnie, którzy powinni mieć większą wiedzę, okazali się tak naiwni, że teraz po 20 latach dla nich zaczęło być groźne coś, z czym my żyjemy i co zmienia nasze życie. Później mamy jeszcze kwestie dość ciekawe w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z tym, że tam jeszcze nie ma jakiejś konkretnej decyzji, z tego co widziałem na razie, to zmiany szefów służb, kontrowersje.
No i podwyżki, już była
CBA.
Zapowiedź.
Z odwołaniem szefa CBA jest kontrowersja, że jego kadencja została przerwana, mimo że nie było do tego podstawy ustawowej. Odwołana została komisja pana Macierewicza. No, zaczyna się dziać dużo rzeczy, natomiast to są na razie zmiany kadrowe.
Natomiast pytanie pojawia się, co tak naprawdę Polacy oczekują od nowego rządu. Mieliśmy exposé Donalda Tuska, powiedział, że to, co było dane przez Prawo i Sprawiedliwość, nie zostanie odebrane. W tym kontekście czegoś panu zabrakło?
W exposé?
Tak.
Nie, no to exposé to były ogólniki, pani redaktor. Tam nie było odniesienia do głównych wyzwań.
70-minutowe, prawie dwugodzinne.
Tak, jaką politykę migracyjną będzie prowadzić nasze państwo? Czy dalej wpuszczamy masową imigrację z Ukrainy? Równouprawniamy wszystkich, którzy do Polski przyjadą pod względem socjalnym z Polakami? Transferujemy budżetowe pieniądze z różnych programów społecznych prosto do ludzi z obcymi paszportami, czy tego nie robimy? Tutaj Donald Tusk w ogóle nie poświęcił nawet ćwierci zdania. Import nowej siły roboczej z państw azjatyckich, z państw muzułmańskich, z państw Bliskiego Wschodu. To już ruszyło. Rząd Morawieckiego rozkręcił ten proces po cichutku. Do tego się w ogóle nie odniósł pan premier Tusk. Wybrnięcie z nowych unijnych traktatów, które mają odebrać nam prawo weta, podobnie jak traktat lizboński negocjowany przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Również do tego się nie odniósł w ogóle Donald Tusk, czy będzie wyrzekał się polskiej suwerenności, czy nie, tylko powiedział, że nie zostaną zaakceptowane rzeczy niekorzystne. No ale widać, że on ocenę tego, co jest korzystne, a co nie, rezerwuje dla siebie. On nie powiedział, że nie zostanie zaakceptowany żaden traktat, gdzie zejdziemy z prawa weta, tylko powiedział, że rzeczy niekorzystne dla Polski. No także widać, że to sobie furtkę zostawia. Do finansów publicznych, braków w kasie państwowej, nieprawidłowo sformułowanych założeń budżetu na przyszły rok i tego, że będzie brakować na różne rzeczy pieniędzy, które on pozapowiadał, w ogóle się nie odniósł i tak dalej. Polityka klimatyczna, energetyczna. Jak to zrobić, żebyśmy nie mieli najdroższego prądu w Europie, który mamy w wyniku zobowiązań branych na Polskę i przez rząd Tuska, i przez rząd Morawieckiego. W ogóle się do tego nie odniósł. Moim zdaniem dlatego, że wie, że to są tematy tak trudne, na które po prostu nie ma żadnej dobrej odpowiedzi.
Zdaniem pana najsłabszy punkt rządu Donalda Tuska na dzień dzisiejszy to?
Brak w ogóle jasnego programu ekonomicznego.
Co z budżetem? Czy zostanie
Tusk
uchwalony jeszcze w
postanowił
tym roku?
Wejść w kolejny PiSu, jeżeli chodzi o zapowiedzi socjalne. Tu 20% podwyżek, tu 30%. Tu niczego nie zabierzemy, tu jeszcze zdamy, tu zrobimy waloryzację 2 razy w roku. To wszystko brzmi świetnie dla tych ludzi, którzy będą na tym korzystać, o ile faktycznie wejdzie w życie. Natomiast za to wszystko ktoś będzie musiał zapłacić. No i rząd PiSu miał bardzo prostą receptę na takie swoje programy społeczne. To znaczy z jednej strony zadłużać państwo, z drugiej strony podnosić podatki tym, którzy prowadzą jakąkolwiek dochodową działalność gospodarczą. Szczególnie małym polskim przedsiębiorcom, bo oni nie mają jak uciec. Duże korporacje, to co innego. I myślę, że niestety rząd Tuska będzie prowadził tą bliźniaczą politykę, taką samą.
Co z budżetem?
Czekamy, co zrobi nowy minister finansów. W tym tygodniu mamy też mieć budżetowe obrady. Natomiast prawda jest taka, że budżet jako ustawa, jako plan finansów na rok przyszły, to jedno. A kluczowe jest wykonanie. Czyli tak naprawdę ciekawe rzeczy będą w trakcie przyszłego roku, jak zobaczymy, jak idzie wykonanie tego budżetu.
No to
i
poczekamy,
czy ono
panie
idzie zgodnie
marszałku.
Z planem, czy nie. I wtedy może być konieczność nowelizacji albo jakiegoś tam takiego dodatkowego zadłużania się powyżej założonego deficytu. To będzie ciekawa informacja, jak za pół roku porozmawiamy o tym, jak idzie wykonanie budżetu i na ile trafne były założenia do polityki budżetowej przyjęte przez rząd Morawieckiego. Zdaniem wielu były po prostu nierealistyczne. To znaczy oni specjalnie nie uchwalili kilku bardzo kosztownych uchwał po to, żeby na papierze to wszystko wyglądało lepiej. Ustaw, przepraszam.
To odcinamy się od polityki. Jaki wymiar mają dla pana święta Bożego Narodzenia? Jak będzie pan marszałek je spędzał?
Spędzę święta tradycyjnie, czyli w domu z rodziną, oczywiście po katolicku, to znaczy będziemy na pewno w każdy dzień świąt w kościele. No i cóż, święto przede wszystkim rodzinne, ale także oczywiście religijne. Nie wiem, czy coś tutaj więcej mam do dodania. Nie chciałbym jakichś banałów w tej chwili prawić.
No to rodzinnych i błogosławionych, skoro po katolicku.
Tak, ja myślę, że niezależnie od wszystkich burz politycznych należy życzyć sobie pokoju ducha. Niezależnie jakie będą polityczne spory, to tak naprawdę trzeba zawsze mieć w sobie nadzieję, optymizm. I niech święta Bożego Narodzenia pozwalają nam tę nadzieję w sobie budować i też dystans do wydarzeń publicznych, żeby one nie zatruły nam atmosfery w naszym życiu, w naszych rodzinach.
I w naszych relacjach.
W rodzinach często są podzielone opinie polityczne, to żeby na spokojnie do tego podchodzić. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie obrażać się na siebie. Ja zawsze ze wszystkimi może dam taki swój przykład. Ktoś ma nawet zupełnie inne poglądy polityczne, zawsze z przyjemnością z taką osobą rozmawiam, posłucham, co ma do powiedzenia. Jak się nie zgadzam, to się nie zgadzam. Zawsze można zmienić temat. Nie trzeba się za mocno emocjonować.
Dlatego jest pan między innymi gościem Radia Rodzina. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia i radosnych świąt.
Radosnych świąt życzymy.